Multimedialne studium formacji biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Wyjścia w historii zbawienia. Część pierwsza. Pomiędzy Księgą Rodzaju i Wyjścia istnieje wyraźna cezura. Pierwsza kończy się osiedleniem rodziny Jakuba w Egipcie i zapowiedzią jej przyszłego powrotu do Kanaanu. Druga zaczyna się podsumowaniem tej epoki i zaznacza początek nowej ery, w której mówić się będzie już nie o klanie synów Jakuba, Izraela, ale o synach Izraela, rozumianych jako członkowie narodu wybranego. W Księdze Rodzaju Bóg objawia się i przemawia przede wszystkim do jednostek – Noe, Abraham, Jakub. W Księdze Wyjścia czyni to wobec całego narodu za pośrednictwem Mojżesza. W kontekście kolejnych części pięciu księg podobna cezura nie jest już tak oczywista. Księga Wyjścia kończy się budową przenośnego sanktuarium, namiotu spotkania, otaczającego przybytek, do którego schodzi chwała Boża. W ten sposób Bóg, który objawił się Mojżeszowi i przyrzekł wędrować z narodem wybranym do ziemi obiecanej, bierze w posiadanie miejsce, które umożliwi jego przebywanie pośród Izraela. Jednak sam pobyt na Synaju i proces objawiania się Boga, który zaczyna się w Księdze Wyjścia, opisywany jest dalej w Księdze Kapłańskiej i trwa aż po Księgę Liczb. Podobnie opowiadania o pobycie na pustyni podczas wędrówki na Synaj mają swoją drugą odsłonę w Księdze Liczb. Księga Wyjścia stanowi więc istotną część znacznie obszerniejszego kompleksu literackiego. Teologia księgi zawarta w jej strukturze literackiej. Podział strukturalny księgi zwykle opiera się na trzech różnych miejscach, w których rozgrywają się opisywane w niej wydarzenia – Egipt, pustynia i Synaj. Pozwala to na wyodrębnienie trzech bloków narracyjnych – wyjście z Egiptu, wędrówka przez pustynię i pobyt na Synaju. Pierwszy z tych bloków skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce w Egipcie i ma wyraźne zakończenie w postaci poetyckiego podsumowania wydarzeń, które miały miejsce w Księdze Wyjścia. Otwiera go opis sytuacji, w jakiej znaleźli się w Egipcie potomkowie Jakuba i Izraela, prezentowani już jako wielki naród. Przemiana ta opisana jest w Księdze Wyjścia, po czym opowiada się o narastającym ucisku i prześladowaniach. Historia narodzin Mojżesza, jego pierwszych niefortunnych spotkaniach z braćmi i ucieczce z Egiptu do Midian uwydatnia, że sytuacja Izraelitów, częściej nazywanych Hebrajczykami, w Egipcie osiągnęła swój moment kulminacyjny. Zwieńczeniem tej sekcji jest więc ich wołanie do Boga, którego opis ma cechy procesu sądowego i wprowadza atmosferę bliskiej już interwencji Boga. Pierwsze takie bezpośrednie zaangażowanie się Boga na rzecz Izraela zachodzi podczas powołania Mojżesza. Objawia się on na pustyni przyszłemu przywódcy narodu wybranego i wyznacza mu misję wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Ta część opowiadania kończy się przybyciem Mojżesza do Egiptu oraz informacją, że lud uwierzył w jego relacje ze spotkania z Bogiem i zarazem w objawiony mu plan wyzwolenia. Taka sama informacja o wierze ludu powróci na zakończenie sceny przejścia przez Morze Sitowia, tworząc inkluzję dla wydarzeń składających się na akt uwolnienia z niewoli egipskiej. Cecha charakterystyczna tej Księgi Wyjścia to przedłużający się opór Faraona i coraz wyraźniejsza dominacja Jahwe na scenie wydarzeń. Jej wprowadzeniem jest pytanie egipskiego władcy: kim jest Jahwe, abym miał słuchać jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Jahwe i nie wypuszczę Izraela. Jest to odpowiedź na żądanie Mojżesza wypowiedziane w imieniu swego Boga wobec egipskiego władcy. Słowa przekazane przez Mojżesza jednak nie stanowią dokładnego powtórzenia tego, co Jahwe kazał mu rzeczywiście powiedzieć Faraonowi. Pierwsza próba kończy się więc niepowodzeniem, a sytuacja Izraelitów pogarsza się jeszcze bardziej. Mojżesz po początkowym sukcesie wśród starszych Izraela i ludu ponownie zostaje sam i skarży się do Boga. Jego powołanie jest zagrożone. Jahwe raz jeszcze jednak je potwierdza. W następstwie tych wydarzeń następuje cała seria plag, które coraz bardziej obnażają niemoc Faraona i jego ludu i coraz wyraźniej uwydatniają potęgę Jahwe. Ich sekwencja za każdym razem ogranicza to, co stanowi o życiu i jego jakości, aby ostatecznie osiągnąć swój moment kulminacyjny w scenie zabicia wszystkich pierworodnych w Egipcie. W ten sposób spełnia się groźba z Księgi Wyjścia. Synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna, aby mi oddawał cześć, bo jeśli będziesz zwlekał z wypuszczeniem go, to ja zabiję twego pierworodnego syna. Przy okazji oporu w spełnieniu tego żądania, Faraon i jego lud konsekwentnie poznają, kim jest Jahwe i dlaczego nie należy przeciwstawiać się jego woli. Przy tej okazji jednak również sami Izraelici poznają, kim jest Jahwe. Jego sława, dzięki spektakularnym wydarzeniom w Egipcie, rozniesie się także daleko poza granice tego kraju. Rytuał Paschy, połączony z prześnikami i ofiarą pierworodnych, pozwala Izraelitom uniknąć skutków ostatniej plagi, która ostatecznie doprowadza do zgody Faraona na ich wypuszczenie. Zmiana, która zachodzi w sercu Faraona i próba dogonienia Izraela, kończy się katastrofą prześladowców i daje okazję do wyśpiewania hymnu dziękczynienia i chwały przez samych wyzwolonych. Ostatni blok w Księdze Wyjścia jest bardziej złożony zarówno pod względem literackim, połączenie prawa i narracji, jak i tematycznym. Teofania, przymierze, dekalog, kodeks prawa, sanktuarium, złoty cielec. Nie zmienia się jedynie sceneria tych wydarzeń, gdyż wszystkie one zachodzą u stóp Bożej Góry Synaj. Strukturalnie ta część księgi składa się z czterech sekcji odpowiadających sobie przemiennie. Pierwsza to Teofania, objawienie prawa i przymierze. Druga to wskazania dotyczące budowy namiotu spotkania. Trzecia to złamanie i odnowienie przymierza. Zaś czwarta budowa namiotu spotkania. Przymierze, jego złamanie i odnowienie tworzą logiczny ciąg, który pierwotnie, co potwierdza analiza krytyczno-literacka, był zamierzony. Jego rozerwanie wynika z dodania sekcji łączonej z redakcją kapłańską. W ten sposób instrukcje dotyczące budowy sanktuarium stają się częścią objawienia na Synaju, a ich wykonanie dokonuje się dopiero po odnowieniu przymierza. Pomiędzy zapowiedzią przymierza, w której dominująca jest deklaracja uczynienia z Izraela ludu kapłańskiego i wypełnieniem jej przy okazji rytu, zawierania tegoż przymierza, kiedy niektórzy młodzi Izraelici spełniają takie funkcje, umieszczone są teksty legislacyjne, dekalog i kodeks przymierza. Oba te lex corpora oddziela maleńka sekcja wyjaśniająca posługę Mojżesza, polegająca na pośredniczeniu w przekazywaniu prawa. Pozwala ona uwypuklić także zasadniczą różnicę w randze pomiędzy dekalogiem przekazanym bezpośrednio ludowi przez Boga i resztą prawa, które lud otrzymał dzięki pośrednictwu Mojżesza. Centralny blok w Księdze Wyjścia cechują formuły tzw. itinerariów. Ich podstawowy schemat wyznaczają czasowniki – wyruszyć, przybyć i rozbić obóz. Ten rodzaj wypowiedzi pojawia się już pod koniec pierwszego bloku narracyjnego i później na początku trzeciego. Powróci potem jeszcze w Księdze Liczb. W tym szerokim kontekście Egipt stanowić będzie punkt wyjścia, a Moab – punkt dojścia. Pobyt na Synaju jest natomiast istotnym przystankiem w tej wędrówce, miejscem najważniejszych wydarzeń przygotowujących do przebywania Boga pośród Izraela. Etapy wędrówki przez pustynię wyznaczają kolejne trudności związane ze znalezieniem wody do picia – Mara, Massa i Meriba oraz pokarmu – manna i przepiórki. Stają się one okazją do narzekania ze strony ludu. Tradycja narzekania jest motywem, który powróci również w Księdze Liczb. Każdy z kolejnych epizodów jest okazją dowiedzenia się czegoś nowego o Bogu. Epizod z manną jest na przykład okazją do zapoznania się z instytucją szabatu. Bóg Księgi Wyjścia. Głównym bohaterem wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia jest Bóg. On jest podmiotem sprawczym najważniejszych wydarzeń i autorem najważniejszych słów wypowiedzianych w tej księdze. Podczas lektury księgi można niemal stawiać sobie ciągle jedno podstawowe pytanie. Co Księga Wyjścia mówi na temat Boga? W Księdze Wyjścia przestaje on być ostatecznie anonimowy. W Księdze Rodzaju był on Bogiem Abrahama, Izaaka lub Jakuba. O tyle teraz objawia swoje właściwe imię. Jestem, który jestem. Dla starożytnych imię wskazuje przede wszystkim na cechy osobowości i ich egzystencjalny wymiar. Wyraża to, kim ktoś jest, jak działa i jaki ma charakter. Przy takim rozumieniu scenę objawienia imienia Bożego Jahwe na początku Księgi Wyjścia można uznać za swego rodzaju autoprezentację ze strony Boga, a pozostałą część tej księgi za praktyczne objaśnienie znaczenia tego imienia. Pierwsza autoprezentacja ma bardzo ważne znaczenie. Po wypełnieniu obietnicy pomnożenia potomków Abrahama i uczynienia z nich licznego narodu, Jahwe, identyfikując się teraz z Bogiem Ojców, wyraża wolę wypełnienia także swoich kolejnych zobowiązań – ziemia i błogosławieństwo. Jest więc Bogiem wiernym i godnym zaufania. Ponieważ realizacja obietnic napotyka opór Faraona, władcy potężnego imperium, które zniewoliło potomków Jakuba i Izraela, działania Jahwe będą miały również wymiar polityczny i społeczny. Sposoby działania Boga są różne. Raz angażuje się on bezpośrednio, innym razem za pośrednictwem Mojżesza lub innych osób. Często jest w tym pośrednim działaniu pewna doza ironii, gdy słabe niewiasty czy niewymowny Mojżesz rzucają w imieniu Boga wyzwanie potężnemu imperium. Scena oporu Mojżesza wobec powołania czy dialog pomiędzy Mojżeszem i Bogiem po złamaniu przymierza pokazują oblicze Boga, który działa z całą delikatnością i ma na uwadze słabości człowieka. Ten obraz Boga jednak pozwala dopełnić objawienie, ukazać tożsamość Boga. On sam przedstawia się słowami „Jestem litościwy”. W dziele wyzwolenia Izraela Jahwe angażuje przede wszystkim samych ludzi. W pierwszym rzędzie Mojżesza. Staje się nawet jakby Bogiem dla swego brata Aarona, który służy mu swoimi ustami, stając się jego prorokiem. Mimo to Mojżesz jest w Księdze Wyjścia tylko ludzkim bohaterem, reprezentantem Boga Izraela. Tworzy to wyraźny kontrast z faraonem, jego ludzkim antagonistą, reprezentującym jednocześnie boski autorytet związany z religijnymi przekonaniami Egipcjan. Bezpośrednio Jahwe i faraon spotykają się dopiero w trakcie ostatniej plagi, gdy ten pierwszy w obronie swego pierworodnego, Izraela, sprowadza śmierć na pierworodnych w Egipcie, w tym na syna samego faraona. To starcie będzie zaledwie preludium do ukazania pełnej potęgi Boga w konfrontacji z potęgami tego świata i swoje apogeum znajdzie w całkowitym unicestwieniu wojsk egipskich podczas cudownego przejścia Izraelitów przez Morze Sitowe. Kontrast pomiędzy Jahwe i faraonem wyraźny jest także na polu charakterologicznym. Bóg identyfikuje się ze swoim ludem, jest czuły na jego cierpienie i bierze go w obronę. Faraon, który jest powodem tego cierpienia, swoim uporem ściąga i nieustannie powiększa skalę nieszczęść spadających na jego własny lud. W Księdze Wyjścia wyraźny jest także kontrast pomiędzy Bogiem i faraonem w sposobie sprawowania władzy. Siła Boga jest łagodna i służy tym, z którymi Bóg niejako współcierpi w ich niedoli. Siła faraona służy jemu samemu i jest zabójcza nawet dla jego własnych poddanych. W ten sposób stopniowo odsłania się obraz nowego stylu w sprawowaniu władzy i nowego sposobu w pojmowaniu służby, którego Izraelici będą musieli się nauczyć od samego Boga. W Księdze Wyjścia dominujący jest obraz Jahwe jako suzerena. Ten aspekt dobrze widoczny jest, zwłaszcza w trakcie zawierania przymierza lub podczas objawienia prawa. Tam Bóg wzywa do posłuszeństwa, a skuteczności Jego absolutnej władzy doświadczają zarówno Egipcjanie, jak i Izraelici. W Księdze Wyjścia wprost mówi się o królewskiej godności Jahwe, a wydarzenia związane z plagami lub przejściem przez Morze Sitowe ukazują Go jako Pana nieba i ziemi. Wykład przygotował ksiądz profesor Janusz Lemański. Czytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.